Izrael likwiduje przywódców islamskiego dżihadu. W odwecie ze strefy Gazy wystrzelono setki rakiet. Izrael w obronie użył systemu proca Dawida. Dlaczego tam ciągle jest wojna? Czy kiedyś się skończy? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam już wyczekiwanego, lubianego, sympatycznego redaktora Eli Barbura z Tel Awiwu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Witam państwa serdecznie. Tel Awiw, szczepełko tutaj.
Prowadzący również portal Tel Awiw Online również polecamy. Panie redaktorze, najpierw zapytam, czy teraz jest w miarę bezpiecznie? Czy nie latają tam nad panem rakiety?
No, nade mną nie, ale w ogóle to gdzieś tam, w południowym Izraelu, na tych terenach przylegających do strefy Gazy, ostał dzisiaj, jakieś 2 godziny temu wznowili rakietowy dżihadowcy, znaczy członkowie dżihadu islamskiego, takiej hordy związanej ściśle z Iranem, finansowanej przez Teheran. Nie ma żadnych ofiar śmiertelnych. Z tego, co widzę, w tej chwili nie ma też jakichś tam strat materialnych. Także no, to napięcie dalej się utrzymuje. No, to jest przypuszczalnie jeszcze przez cały ten szabat tutaj, weekend u was, będzie to jeszcze trwało. Przecież cały czas też jakieś tam prowadzone są rozmowy nad zawieszeniem broni za pośrednictwem strony egipskiej. Te rozmowy się toczą w Kairze. To są takie pośrednie rokowania. Na mniejszym lub większym ogieńku. No w tej chwili troszkę mniejszym, ale no...
To panie redaktorze, proszę nam powiedzieć może teraz naszym widzom tak po kolei, co się stało w ostatnich dniach, bo tu w mediach te informacje różnie dochodzą. Jak to się rozwijało? Kto pierwszy zaatakował? Kto się bronił?
To się zaczęło we wtorek. No dzisiaj jest czwarty dzień tej operacji, którą jak zwykle dziwnie nazwano tarcza i strzała. To tak jakby wojna z Indianami za każdym razem była. A to są te jakieś takie kryptonimy, które podobno komputery wybierają. No, troszkę rozluźniam nastrój. Od 4 dni trwa ta kolejna runda zbrojna, no bo to nie jest to wojna jednak mimo wszystko. Przecież Izrael nie angażuje tutaj swoich żadnych głównych sił, to głównie przede wszystkim działają jakieś tam siły powietrzne, zresztą które dokonują ataków. Zaczęło się we wtorek, jak mówię, w nocy, od tego, że lotnictwo izraelskie jednocześnie, takim jednym rzutem, zlikwidowało 3 głównych dowódców wojskowych tego dżihadu islamskiego, jak mówię. Dżihad islamski to jest organizacja, która, nie mylić z Hamasem, prawda, która, Hamas jest organizacją masową, dżihad islamski też palestyński, też działa w strefie Gazy, ale to jest odnoga irańska i, jak mówię, zbrojona, szkolona i finansowana przez Teheran. I to ta banda, znaczy banda, no, ta horda liczy kilka tysięcy terrorystów. Zaczęło się od tego, że Izrael, ponieważ oni cały czas przez to nie prze, to w serwisach światowych to nie przechodzi, jak oni tam wystrzelą jakąś jedną rakietkę, prawda, na stronę się tych jakichś skupisk ludności izraelskiej przygranicznej w tych rejonach przytykających do tej enklawy palestyńskiej, czyli do strefy Gazy. To nie przechodzi, no tak, ale to terroryzuje oczywiście cywilów i to wkurza tutaj całą resztę także ludzi w Izraelu. No i w końcu po prostu taka sytuacja powstała, że namierzyli tych samą tą trójkę w 3 osobnych miejscach i zlikwidowali. To są ataki dokonywane bardzo w sumie precyzyjnie przy pomocy dronów przeważnie. Po prostu rakieta wali w mieszkanie namierzone uprzednio przez wywiad, przez Shin Bet, to są te służby, ten wywiad wewnętrzny taki. Shin Bet to jest, to w odróżnieniu od Mossadu zajmuje się sprawami palestyńskimi prawie wyłącznie. I arabskimi wewnątrz Izraela. Namierzone, jak mówię, te mieszkanka, i sprawy kropnięci. No, to jest taktyka walki z terrorem, którą uprawia Izrael już od już kilkadziesiąt lat w sumie. I to się sprawdza. Sprawdza się w przypadku tych mniejszych organizacji terrorystycznych, właśnie, a taką jest, jak powiedziałem, ten dżihad islamski. Bo Hamas, siłą rzeczy, który liczy tam dziesiątki tysięcy tych swoich tam członków, czy jak go zwał, tak go zwał, w każdym razie zawsze łatwiej im jest tam mianować jakichś nowych kolejnych następców, jakichś tam nowych dowódców w miejsce tych zlikwidowanych, bo już dawniej to się zajmowali dosyć intensywnie likwidowaniem dowódców Hamasu w minionych dziesięcioleciach. Teraz ten dżihad islamski, jak mówię, jest oni zaczęli w ostatnich tygodniach jakoś mnożyć te ataki, te właśnie te takie niby pojedyncze ataki rakietowe na Izrael, bo wychodzi z takiego błędnego dosyć założenia, że tutaj się wszystko rozwala od środka z powodu tych masowych demonstracji przeciwko tej reformie sądowniczej. Prawda? No, takie były meldunki, oczywiście życzeniowe, jeśli chodzi o świat arabski, jeśli chodzi o Iran, czyli sponsor tego dżihadu islamskiego. No i oczywiście takie było wrażenie tworzone fałszywie kompletnie przez kompletnie zdegenerowane media mainstreamowe w Izraelu, które mają serwisy anglojęzyczne także, i te serwisy są kopiowane automatycznie przez nieżyczliwe Izraelowi media zachodnie. To już tam troszkę tam rozszerzam ten temat. W każdym razie Irańczycy zasugerowali się chyba tymi mediami, że tutaj już koniec Izraela. To w Polsce też były takie meldunki, tam jakichś tam ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tym, co tu się dzieje, rzecz jasna. I chcieli wykorzystać okazję, zaczęli tutaj grozić taką wojną wielofrontową Izraelowi. Co to jest ta wojna wielofrontowa? I to natychmiast zostało przejęte przez te, jak mówię, skundlone, zlewaczone media mainstreamowe w Izraelu. Mówię głównie o jakichś tam trzech głównych kanałach telewizyjnych, no ale o dużej oglądalności. Dwa prywatne, jeden publiczny, który się tak jakby doszlusował do tych prywatnych. Zaczęli mnożyć, jak mówię, te ataki rakietowe, a to się nie daje tak żyć przecież, ten rząd Netanjahu, który, prawicowy rząd, który i tak jest od kilkunastu tygodni pod dużym ciśnieniem tych protestów przeciwko reformie sądowniczej, musiał szybciutko coś zrobić. Jakimś takim radykalnym środkiem, i to się sprawdza, jest likwidacja przywódców wrogiej organizacji terrorystycznej. Zrobili to bardzo gładko, prawda? A w przypadku dżihadu islamskiego, jak mówię, jest to mniejsza dużo organizacja terrorystyczna od Hamasu, i w momencie, kiedy się tam likwiduje tych komandirów czołowych, to oni przez dłuższy czas mają zamieszanie wewnętrzne i nie są w stanie zorganizować się i wznowić jakichś tam bardziej regularnych ataków antyizraelskich. No i to od tego się zaczęło. Oni na tą likwidację odpowiedzieli zmasowanym ostrzałem rakietowym skierowanym głównie na południe Izraela, czyli te rejony przygraniczne ze Strefą Gazy, ale także na kilka czy kilkanaście pocisków odpalili w stronę centralnego Izraela. Nawet tutaj w Tel Awiwie też był jeden czy dwa alarmy, te takie powietrzne to się nazywa teraz. Ja w każdym razie zeskoczyłem do schronu, bo tu w tym domu schronik jest. Tam głównie matki z dziećmi były spanikowane, zresztą i słusznie, no nie tylko, no ale głównie, wrzask straszny, psy, no przecież psy trzeba zabierać ze sobą, te psy w ogóle spanikowane, bo syreny alarmowe były jako pętane, także to była taki klimacik wojenny przez jakieś 2-3 godziny w Tel Awiwie, w samym Tel Awiwie tutaj w środku, czyli w centrum kraju. No ale to się rozeszło po kościach, no i główny nacisk jest skierowany tam na to południe, jak mówię. No ale wczoraj, jak mówię, 4 dni już trwa ta akcja i wczoraj była pierwsza ofiara śmiertelna po stronie izraelskiej w takim niedużym mieście Rehovot. To jest centralny Izrael, niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów od Tel Awiwu. Zginął facet 40-letni i tam było bezpośrednie trafienie rakiety w budynek mieszkalny i jakieś tam 6 czy 7 osób w starszym wieku w tych na niższych piętrach odniosło obrażenia. Że jeszcze cięższe, w każdym razie uratują ich, odratują. No i tak to się odbywa i akurat wczoraj była ta pierwsza ofiara śmiertelna, no czyli to, bo jednak okazuje się, że ta, po raz kolejny się okazuje, że ta obrona powietrzna antyrakietowa w tym wypadku izraelska, głównie te żelazne kopuły, takie systemy, taka tarcza antyrakietowa, żelazna kopuła, one się sprawdzają. 96% tych pocisków rakietowych odpalanych ze Strefy Gazy, no, to są oficjalne dane, no ja tego nie mogę sprawdzić oczywiście, 96% zdaniem wojska jest przejmowanych czy tam strącanych przez te żelazne kopuły. Także no wczoraj była pierwsza ofiara śmiertelna, no to samo, to mówi samo za siebie, prawda?
No tak, doniesienia były, że tych rakiet było kilkaset, tam 300, nawet może 500.
Ponad 500.
Już teraz, tak. A no tylko jedna ofiara śmiertelna to faktycznie pokazuje skuteczność tego systemu antyrakietowego. No, w mediach też się rozeszła wiadomość, że po raz pierwszy został skutecznie użyty nowy element tego systemu o nazwie pięknej Proca Dawida.
No tak, no znowu te piękne nazwy, tak? To jest ten, bo tutaj istnieje przecież ta obrona powietrzna jest wielowarstwowa. Znaczy przeciwko rakietom o bliskiego zasięgu, średniego zasięgu, większego i dalekiego zasięgu. No ta Proca Dawida to jest jeszcze, to jest produkt nowy. I no został teraz sprawdzony ładnie bardzo w warunkach operacyjnych, powiedziałbym, prawda? To jest ważna w ogóle sprawa, ponieważ Finlandia ostatnio zakupiła te systemy, no to już są setki milionów dolców, także no okazuje się, że one są no po prostu skuteczne, tak samo jak żelazna kopuła. No w wypadku tych kontrahentów innych państw, które kupują, to chodzi o pociski średniego zasięgu. No i właśnie ta Proca Dawida strąciła, dzisiaj zresztą kolejny taki pocisk strąciła, to już drugi, pocisk średniego zasięgu typu, to są takie dawne jakieś tam jeszcze chyba sowieckie grady, typu grad, nie wiem, to jest może nie sowieckie, ale posowieckie, w każdym razie ruskie jakieś tam, które jakoś tam okrężnymi drogami się no, dostają w ręce tych terrorystów palestyńskich. Prawda, przypuszczalnie jest to przemyt dokonywany przy pomocy Iranu, no przecież Iran teraz jest tam stowarzyszony z tą Rosją. Zresztą Irańczycy mają te grady od dłuższego czasu. Tak czy inaczej, no to jest oczywiście dobra wiadomość, ale wiem, że ona może jest taka bardziej sensacyjna niż praktycznie ważna dla samego Izraela, bo tutaj jednak te główne zagrożenie ze strony tych takich rakiet bliższego zasięgu, tych różnych tam nie pamiętam tych nazw już wszystkich, kasamów, bo których oni mają notabene, ocenia się, że z 10 tysięcy, sam ten dżihad islamski, a na razie ponad 500 wystrzelonych na Izrael, więcej w tej chwili, bo tam, przepraszam, tam coś, chyba 20% spadło na terenie Strefy Gazy. No, oni za bardzo celnie nie strzelają, no bo oni cały czas są namierzani przecież z powietrza przez Izraelczyków, tam różne drony i tak dalej, satelity, także mają te wyrzutnie ukryte przeważnie pod ziemi, także jak odsuwają klapkę, mówiąc obrazowo, prawda, klapę wystawiają łby i tą rurę, żeby wystrzelić, no to natychmiast im to grozi odstrzelenie ze strony izraelskiej, także muszą to szybciutko robić, pochopnie, no i wiele tych pocisków spada w Strefie Gazy, no. Także wiele jest skierowanych jakoś tak niecelnie, czyli one eksplodują nawet w Izraelu, ale w terenach niezamieszkanych, w jakichś tam wolnych przestrzeniach, a wtedy te żelazne kopuły są takie mądre kopułki, że one nie strącają tych pocisków, które lecą w stronę, gdzie nie ma ludności cywilnej. Takie mądre te kopułki.
No kopułki mają dobrze poukładane pod kopułą.
No dokładnie.
Państwa zachęcam do takiej małej zabawy. Słyszeliśmy tę nazwę Proca Dawida. To izraelski system obrony, część systemu obrony rakietowej. A jak byście Państwo nazwali polski system obrony powietrznej, obrony rakietowej? Spróbujcie się tutaj wysilić i piszcie w komentarzach. A ja zapytam teraz, panie redaktorze, jak w takim razie, jak przy tych atakach na ten islamski dżihad, czy na innych jakichś bojowników, jak tu jest z ofiarami cywilnymi, bo tu strona palestyńska podnosi, że były ofiary, jak to nazywałem, cywilne, także dzieci.
No tak, no to jest oczywiście, to jest najmniej przyjemna sprawa we wszystkich tych rundach wojennych, no ale sytuacja wygląda bardzo prosto w sumie, a tego się oczywiście nie podkreśla, podając o tych stratach wśród cywilów, bo oni, mówię o tych terrorystach palestyńskich, takiego czy innego chowu, wszyscy robią to samo, i Hamas, i ten dżihad islamski. A także Hezbollah w Libanie, ale to już jest trochę inna historia. Oni te swoje stanowiska ogniowe umieszczają tak, żeby one były chronione przez żywe tarcze. Żywe tarcze, czyli ludność cywilną, prawda? A zwłaszcza no, preferowane są kobiety i dzieci, prawda? Czy to jest jakoś tak, oni ostrzeliwują ludność cywilną w Izraelu za plecą własnej ludności cywilnej. Że Izrael odpowiada, żeby zlikwidować te stanowiska ogniowe, skąd przed chwilą, czy tam przed paroma sekundami, bo tak to się praktycznie odbywa, tam parunastu sekundami, załóżmy, odpalili rakietę, no to czasem, nie, czasem, chociaż namierzają to bardzo chirurgicznie, no starają się, robią co mogą, żeby tam nie było żadnej masakry większej. No, siłą rzeczy, no to jak się no, mieczem wojuje, on się od miecza ginie, no wiadomo, no to brzmi to okropnie, ale tak to jest, no takie są wojny na Bliskim Wschodzie z organizacjami terrorystycznymi, to są, na tym polega natura tych wojen właśnie, no dlatego one są tak okrutne. Teraz tak, oni po prostu podstawiają, i teraz tak, jak na przykład teraz jak obserwowałem, to najnowszy przykład, z tą trójką zlikwidowaną od razu pierwszego dnia, prawda? No to wiadomość o tym, że zlikwidowana trójeczka została w Gazie przez Izrael, poszła oczywiście w mediach zachodnich, gremialnie, no bo to jest taka sensacja, że tak powiem, ale przeważnie w nagłówkach było, że to zlikwidowani trzej Palestyńczycy, a wielu ludzi w internecie zwłaszcza czyta tylko nagłówki. Prawda? Jeszcze młodych ludzi. No. I jednocześnie podkreślone było, że tam przy okazji zabili niestety ponad, ja już nie pamiętam, zdaje się, kilkanaście osób cywilnych, głównie te rodziny tych komandirów terrorystycznych, bo oni po prostu w mieszkaniach, prawda? Oni wycelowali w te mieszkania, jak powiedziałem precyzyjnie. Tak to wygląda, tak ta wojna wygląda. Teraz tak, i natychmiast w tych meldunkach o tych wydarzeniach akcent zaczął być kładziony na te ofiary cywilne, a nie na fakt, że zlikwidowano trzech wojskowych dowódców organizacji terrorystycznej, która przez cały czas atakuje ludność cywilną w Izraelu. No to i pojawiły się też obrazki, w tych obrazkach obrazki oczywiście dotyczyły głównie ofiar cywilnych, które Palestyńczycy, prawda, no, także podkręcają, no ale swoją drogą jest to przecież tragedia, także, ale w ogólny obraz wojny jest, konfrontacji jest zniekształcany. Tak to wygląda od lat, to nic nowego, no to niestety, no to jest, z Izraelem, no w ogóle na marginesie powiem, może to wygląda tak, że Izrael wygrywa konfrontacje wojskowe, ale przegrywa na froncie, nazwijmy to, na froncie propagandowym. Tak to jest.
Jak teraz może się rozwijać ta sytuacja? Czy jest szansa, że ta wymiana ognia się zakończy w najbliższym czasie?
No, wie pan, tutaj naprawdę trudno być prorokiem, bo to w każdej chwili może być jakaś większa tragedia przecież, bo oni cały czas strzelają, Izrael cały czas tam też tam wali głównie w te cele militarne tego dżihady, tam to chodzi o składy amunicji, składy tych rakiet, o których mówię, że mają prawie, już teraz tam nie 10, ale 9 tysięcy załóżmy, to wszystko składowane pod ziemią jest, ale oczywiście namierzane wywiadowczo przez Izraelczyków, dosyć precyzyjne, te służby działają bardzo sprawnie. Także teraz Izrael wykorzystuje okazję, żeby tą infrastrukturę, tą zbrojną tego dżihadu uszczuplić jak najbardziej, no póki jest okazja i póki jest czas na to, tak? No ale cały czas mogą trafić przecież, no teoretycznie, prawda, tamci mogą trafić tutaj w jakieś tam, no akurat wczoraj zabili jednego mężczyznę, no ale równie dobrze mogli trafić na przykład, w centralnym Izraelu jakąś szkołę, czy w jakieś przedszkole przysłowiowe, już tutaj nawet się mówi w ten sposób, trafić w przedszkole, no. I to samo Izraelczycy mogą tam coś, może dojść do jakiejś masakry, no. Starają się bardzo, żeby do tego nie doszło, no ale to przypadki chodzą po ludziach, a już po wojsku to na pewno, prawda. Na razie się wydaje, że to jest jeszcze kwestia kilku dni. Jak mówię, cały czas się rokowania w Kairze toczą, tam pod egidą strony egipskiej, bo to jest tak, jak wybucha kolejny konflikt izraelsko-palestyński, to mediatorami są Egipcjanie przeważnie, natomiast na przykład Katar finansuje to w ogóle gospodarkę w strefie Gazy, a głównie finansuje Hamas, tak? Z kolei ten dżihad, jak powiedziałem, jest finansowany przez Iran. No, to jakiś taki rozkład sił na Bliskim Wschodzie dziwny istnieje. Tak to się mniej więcej odbywa. No. W każdym razie Egipcjanie teraz mediują, no zobaczymy tam. W każdym razie Netanyahu wczoraj powiedział, że ta runda obecna będzie trwała, dopóki to będzie konieczne, czyli to znaczy wszystko i nic. No, to równie dobrze się może skończyć już w najbliższych dniach, równie dobrze może jeszcze potrwać z tydzień jak nic. No.
Mamy pierwsze propozycje dla nazwy, dla polskiej tarczy antyrakietowej. No tu część prześmiewczych zapewne w odniesieniu do ostatnich grudniowych wyszłych wydarzeń z rakietą, która wylądowała pod Bydgoszczą, na przykład bumerang Błaszczaka, dziura Kaczyńskiego, czy ślepia Kaczora, dziurawy płot, ale są też propozycje szpony orła. Rafał podaje, sierotka Marysia, Zawisza czarny, sokole oko. Jest też tarcza na wakacjach, to chyba w odniesieniu może do pana wypowiedzi szefa NBP Glapińskiego. Wczoraj miał swój kolejny stand glap, ale o tym pewnie powiemy w przyszłym tygodniu. Stopy zostały na niezmienionym poziomie. Panie redaktorze, chciałem tak bardziej jeszcze ogólnie zapytać teraz. Dlaczego w Izraelu cały czas jest walka? Czy to się może kiedyś skończyć? No praktycznie odkąd Żydzi powrócili na te swoje ziemie, to tam cały czas albo wojna z sąsiadami, czy właśnie to potem intifady i teraz te ostrzeliwania rakietami, co chwilę, no praktycznie nie macie tam spokoju. Dlaczego tak jest?
Nie, nie mamy. No w tej chwili nawet wyskoczył mi fleszyk, że w tej chwili jest alarm przeciwrakietowy właśnie znowu na obrzeżach tej Strefy Gazy, w tych osiedlach tam na przygranicznych. Ja jeszcze zanim przystąpimy do tego bombastycznego tematu, który pan tutaj podniósł, jeszcze powiem tylko, że a propos tej rakiety pod Bydgoszczą, to awarie powiem uspokajająco trochę, że tak powiem, bo wczoraj z tą ofiarą śmiertelną to też była awaria. Bo awaria tej żelaznej kopuły, bo wojsko zawiadomiło, że wystrzelili pocisk, żeby strącić tą rakietę palestyńską, no ale była awaria techniczna i nie strąciła, no i trafiła czołowe trafienie w budynek mieszkalny. No to się zdarza. No.
Gorsza sytuacja, bo z tego co mówi i to i wojsko i minister Błaszczak, no to tu nic nie zostało z naszej strony wystrzelone. Był pocisk śledzony przez radar, po czym zniknął, bo spadł gdzieś i nawet go nie znaleziono gdzie, dopóki jakiś turysta tego nie odkrył po 4 miesiącach.
No niezły numer. Niezły numer, zwłaszcza dla ludzi, którzy w okolicy gdzieś tam mieszkają, nie?
No ale sprawa się jeszcze rozwija, śledztwo trwa, zobaczymy. Ale wróćmy właśnie do Izraela.
To jest tak, że te wojny z Arabami, znaczy tam podjazdowe walki jakby, to się zaczęło jeszcze na długo przed powstaniem państwa Izrael, czyli przed 48 rokiem, bo się zaczęły dosłownie prawie od razu po tym jak zaczęło się osadnictwo żydowskie na ziemiach palestyńskich, czyli to były jeszcze ziemie, to jeszcze była część Imperium Osmańskiego. Bo Anglicy się tam pojawili z tym mandatem brytyjskim dopiero po I wojnie światowej, a osadnictwo zaczęło się już pod koniec XIX wieku. Pod koniec XIX wieku Żydzi z Europy, głównie ze wschodniej Europy właśnie, z ziem polskich, gdzieś tam jeszcze tam z jakiejś tam Ukrainy, nie wiem czy z Ukrainy, w każdym razie z tych rejonów, prawda, wschodniej Europy zaczęli tutaj się osiedlać, kupować ziemię, odkupywać ziemię od Arabów i osiedlać się tutaj po prostu, tam zakładać jakieś osady rolne, tak to się zaczęło. No, tu po kolei, tam tu osada rolna, tam rodzina Rothschildów, bankierów tych znanych, prawda, finansowała te pierwsze jakieś osiedla rolnicze w Izraelu. Te rolnicze, oczywiście to się w tej chwili rozrosło do rozmiarów jakichś tam miasteczek, ale tak to się zaczęło. I cały czas odbywały się jakieś napady arabskie na tych osadników. W końcu osadnicy się zaczęli organizować, zaczęli odpowiadać też zbrojnymi atakami wybuchła druga wojna światowa. Znane historie, Holokaust, po Holokauście tam kilkaset tysięcy Żydów jakoś ocalała, głównie na terenach Związku Sowieckiego, iż tam na Syberii i tak dalej, także polskich Żydów. Większość tych ocaleńców przybyła takimi czy innymi drogami, bo Anglicy blokowali tą imigrację, bo to się nazywa tutaj imigracja, powrót do ojczyzny. Blokowali tą, w każdym razie powstało to państwo, wtedy było w momencie ogłoszenia państwowości 600 tysięcy Żydów było w Izraelu tutaj. I od razu na drugi dzień, czyli 15 maja, od razu tam armię pięciu, inni siedmiu krajów arabskich, bo były też tam jakieś tam dodatkowe bataliony, napadły na Izrael, żeby po prostu zdusić od razu i wymordować wszystkich tych Żydów, którzy tu byli. No, tak to wyglądało od samego początku. Nie ma sensu w sumie tutaj, bo wiadomo, że od 48 roku było tutaj szereg wojen i to poważnych wojen w przypadku tej wojny, na przykład w 73 roku, to była wojna sądnego dnia, tak to nazwano, bo wybuchła w Jom Kippur. To była wojna groźna dla Izraela, ponieważ Izrael dał się zaskoczyć. Głupio, ale dał się zaskoczyć. No i to tam w ostatniej chwili udało się odwrócić jakoś tam, zamienić tą klęskę w zwycięstwo. I odparli ataki. To był atak jednoczesny wojsk syryjskich i egipskich, uzbrojonych i wyszkolonych przez Rosję sowiecką, ZSRR. Także my nie za bardzo się przyjaźniliśmy z Rosją sowiecką, że tak powiem. bo takie słuchy cały czas widzę w internecie, że zawsze była wielka przyjaźń z Rosją Sowiecką, między Izraelem, prawda, i tą Moskwą. To jest... I od tego czasu, no od tego czasu w międzyczasie pojawiła się, może jednak tutaj jeszcze rys drobny historyczny, bo nie było w ogóle palestyńskiego narodu tak zwanego. Ten palestyński naród został wymyślony na początku 60-tych lat mniej więcej. To byli Arabowie, którzy przyjechali do Izraela w większości z sąsiednich krajów arabskich, po tym właśnie, jak się zaczęło tutaj osadnictwo żydowskie na tych ziemiach, jeszcze za Turków, jak mówię, po prostu to była emigracja zarobkowa, bo Żydzi tworzyli tutaj jakieś biznesy, zakładali pardesy, czy tam sady owocowe, te wszystkie rzeczy tam, prawda, rozwijali, powoli zaczęli rozwijać przemysł, rzemiosło, więc była robota. Więc Arabowie przyjeżdżali, to była po prostu za chlebem emigracja. No i z Syrii, z Iraku nawet, jeszcze z Libanu dużo, z tych ziem późniejszej Jordanii. I oni na początku 60-tych lat, kiedy Rosjanie zaczęli szukać takich tam w ramach tej ekspansji sowieckiej na świecie, prawda, no to mieli tych swoich emisariuszy, na przykład Castro na Kubie, prawda, tam w Afryce mieli, no i sobie wyprodukowali też tego Arafata, też w mundurku, tak samo jak Fidel Castro, prawda, i też rewolucja, i też usta pełne tam słów o pokoju i w ogóle jakieś tam sielance ogólnoświatowe, ale zwykły terrorysta, no. No i pojawił się Arafat, pojawił się naród palestyński, i ten naród palestyński do dziś tutaj egzystuje. Oczywiście przejęty został, cała ta teoria z tym narodem palestyńskim została przejęta przez orientacje lewicowe na zachodzie, no a teraz lewactwo już, bo to już jest kolejna mutacja tego wszystkiego po komunie i orientacjach lewicowych, mówiąc dumnie, tak? No i jest, no to jest ten naród palestyński, to są po prostu zwykli Arabowie. Oni tutaj na ziemiach, to trzeba, bo to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie i jasno. Są świadectwa, to dokładnie wiadomo, jak wyglądała sytuacja w Palestynie za czasów tureckich, ja mówię pod koniec XIX wieku, na początku XX, i jak wyglądała w okresie jeszcze mandatu brytyjskiego, to były puchy, to była pustynia. Tu i ówdzie była jakaś wioseczka arabska, ale arabska, nie palestyńska. Oni w ogóle nie wiedzieli, że są Palestyńczykami. No i tak to wyglądało. Są zdjęcia, są świadectwa różnych podróżników. Słynna książka Marka Twaina, który tutaj gdzieś tam był, nie pamiętam roku, ale gdzieś tam właśnie w tych okresach, tam XIX-XX wiek, no to mówi, że to są same piaski i wiaski i wiatr pustynny. No, opisał to dokładnie, te teksty istnieją. No to trudno o jakąś tam stronniczość podejrzewać akurat tego pisarza, prawda? Który też nie był Żydem żadnym. Także, no i od tego czasu, a po co został stworzony ten naród palestyński, cała ten Arafat i cała ta banda? Po to, żeby zniszczyć Izrael po prostu, no, żeby po prostu, bo oni się poczuwali, oni sobie wymyślili, mało tego, że tam naród został stworzony, wymyślony, to oni też wymyślili, że oni byli tutaj jeszcze przed Żydami na tych ziemiach, prawda? Tutaj, że Jezus Chrystus był Arabem, no to wszystko są tak jakieś takie te wszystkie teorie już tych Palestyńczyków w cudzysłowie, ale powiem tak, że no i to się przyjęło, no to okej, no, okay, no to trudno to będzie raczej w tej chwili już odkręcić, ale to jest nierozwiązywalny konflikt w tej chwili. Nie wygląda na to, żeby to się dało jakoś tam rozwiązać w dającej się przewidzieć przyszłości tak zwanej, prawda? Nie da się, bo po prostu mówię o społeczeństwach poza Izraelem, prawda? Głównie o zachodnim świecie. Nie zdajecie sobie sprawy w ogóle, jaka retoryka, jaka narracja palestyńska istnieje w języku arabskim. W języku arabskim, skierowana do Arabów. Nie te różne jakieś propagandowe tuby w języku angielskim czy w innych językach, prawda, ale po arabsku. Oni wyraźnie mówią o zniszczeniu Izraela i o i utworzeniu tam islamskiego państwa. No. Dżihadowskiego islamskiego państwa. No tak to wygląda. Tylko że po prostu trzeba na to patrzeć, trzeba na troszeczkę z jakimś takim większym rozeznaniem komentować ten konflikt, no, arabsko-izraelski w tej chwili. A co dziwne, jeszcze może dodam w tej chwili, bo to sobie uświadomiłem, że ta obecna runda izraelska z tym dżihadem islamskim, przybudówką irańską, W ogóle właśnie państwa arabskie w tej chwili milczą prawie. Nic nie mówią, bo w minionych latach było tak, że oczywiście były jakieś gremialne potępienia Izraela i tak dalej, i tak dalej. A teraz nic, zabrali wody w usta, bo zdają sobie doskonale sprawę z tego, że to jest tak naprawdę wojna z Iranem. Bo to jest wojna z Iranem, to jest taka mała wojna z Iranem. Jakaś taka zapowiedź tego, co tu się może rozpętać, bo może jeszcze przypomnę, że potężną taką przybudówkę zbrojną Iran ma w Libanie, nazywa się Hezbollah, także takie bojówki szyickie w Iraku, no, rakiety stamtąd można odpalać na Izrael i oczywiście w Syrii. Także to się mówi o tym, że to byłaby wojna parofrontowa. No i to jest część taka zapowiedź tej wojny parofrontowej, kilkufrontowej, no. Czterofrontowej załóżmy, no, a także bezpośrednio z Iranem, no bo rakiety, lotnictwo i tak dalej, prawda, no to w sumie to już tam bym się doliczył nawet pięciofrontowe.
No. No właśnie, jak wspomniał pan redaktor o Iranie, to czy może być w najbliższym czasie taka bezpośrednia walka Izraela z Iranem, Iranu z Izraelem. Słyszeliśmy wypowiedzi w zeszłym miesiącu, że to mówił doradca bezpieczeństwa narodowego Jakow Amidror, chociażby musimy szykować się na wojnę z Iranem, nawet bez pomocy USA. No, te ciągłe jakieś wypowiedzi odnośnie do Iranu co jakiś czas się pojawiają. Czy to może się faktycznie tak eskalować?
No, jeśli dojdzie do tego, że Iran zbliży się naprawdę tak na dystans kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy, powiedziałbym, do potencjału nuklearnego, to z całą pewnością nastąpi atak izraelski na ośrodki atomowe w Iranie. Z całą pewnością. Ja myślę, że no, trudno podejrzewać Izrael, któremu ten Iran cały czas grozi zniszczeniem. Dokładnie tak, no co bardzo często powtarzają się te wypowiedzi takie irańskie, że Iran ureguluje sprawę, ostatecznie sprawę obecności Izraela na Bliskim Wschodzie. No, dużo, dużo ostrzejsze te wypowiedzi są też. Także no, trudno podejrzewać chyba naród żydowski, że po tych swoich doświadczeniach w sumie no niewiadomych, bo to druga wojna światowa, prawda, ale w kategoriach historycznych, no to ciągle bardzo odczuwalnych tutaj, bo to 1/3 narodu żydowskiego została wymordowana wtedy, 6 milionów Żydów wczesnych. No pozwoliłby sobie teraz na takie ryzyko, żeby broń nuklearna dostała się w ręce fanatycznych muzułmanów, tych mułów irańskich. Także taki atak niewątpliwie by nastąpił. Teraz tak, Izrael od lat przygotowuje się do przeprowadzenia takiego uderzenia. Służby wywiadowcze, w tym wypadku Mossad, są tam bardzo głęboko osadzone w tym Iranie. To wszystko jest namierzone, wszystkie te ośrodki, oni trzymają palec na pulsie, bo inaczej byliby samobójcami, mówię o tych czynnikach wojskowych, wywiadowczych w Izraelu, prawda? Także no... Ten atak może zostać przeprowadzony bez udziału Amerykanów spokojnie w tej chwili. Można tak założyć. Natomiast poparcie Ameryki jest bardzo potrzebne na forum międzynarodowym, ponieważ tylko i wyłącznie Ameryka osłania Izrael na forum ONZ, gdzie istnieje po prostu zajadły front antyizraelski, no potępienia, Rada Bezpieczeństwa, o tym, co się dzieje w tej Radzie Bezpieczeństwa, no to sami wiecie najlepiej, jeśli tam przewodniczącym, nie wiem, czy jeszcze w tej chwili zdaje się, ale do, jeszcze przed chwilą był ten reżim putinowski, zdaje się w kwietniu czy w maju jest, już nie pamiętam, ale był chwilę temu, prawda? Także no to są wszystko jakieś skorumpowane organy, które tak czy inaczej prędzej czy później oczywiście trzeba zreformować, ale do tego jest mnóstwo, no do tego dochodzi wroga wobec Izraela większości absolutnie. Ta mainstreamowa prasa w świecie zachodnim, mówię, bo o tym, co się dzieje w tym rozwijających się krajach, to już w ogóle nie ma sensu wspominać nawet, no. Może poza Indiami, bo tam się zmieniło, tam są rządy prawicowe. No. Chiny, już o Chińczykach nie ma co wspominać, prawda? Ale także to jest tak, to jest one, nie wiem, te media międzynarodowe są po prostu zarażone jakimś syfem antyizraelskim, przepraszam. To jest nieuleczalna choroba, zdaje się. No. Ameryka jest potrzebna, żeby no, stanowić taką tarczę polityczno-dyplomatyczną dla Izraela, jeśli dojdzie do zniszczenia tych ośrodków atomowych. A mówię, jeżeli tamci się posuną, rzeczywiście będą o krok, bo teraz są na tak zwanym progu. Jeśli będą rzeczywiście w odległości tam paru tygodni, to nastąpi uderzenie izraelskie na ośrodki atomowe, no ale na pewno będą też ofiary wśród ludności cywilnej, bo to te ośrodki atomowe dookoła pewnie będą kobiety i dzieci, jak znam życie, prawda? No bo to jest ich taktyka, no, taktyka tych islamistów, tego terroru islamskiego od początku dziejów bodaj. No także ta osłona ze strony amerykańskiej będzie potrzebna. No a z Amerykanami Izrael w tej chwili jest skonfliktowany, to znaczy nie z Amerykanami, tylko konkretnie z tą lewicową administracją Bidena, z tymi jego ludźmi, bo to większa część tych czołowych osobistości to są jeszcze ludzie Obamy, skrajnie wrogo nastawionego do Izraela. Obama miał dwie kadencje prezydenckie i to był facet, który był antyizraelski po prostu. Nie, no oczywiście tam usta miał wysmarowane jakoś pięknym miodzikiem, tam piękne jakieś tam retoryka i narracja cukierkowe, no ale tak to on przez zawarł ten układ z Iranem atomowy, JCPOA to się nazywa w 2015 roku konkretnie, a zgodnie z tym układem, to właściwie ten układ polegał na tym, że Iran jakieś tam 10 lat dorwie się do atomu, ale w międzyczasie też zostały odblokowane miliardowe kapitały irańskie, zdeponowane i inwestowane w świecie zachodnim, 100 miliardów, czy tego typu sumy, a z kolei te pieniądze Iranowi służą do finansowania tych przybudówek zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Jak mówię, Liban, Syria, Irak głównie. I także Strefa Gazy, ten dżihad islamski. Także momentami oni też dają pieniądze Hamasowi, chociaż Hamas jest sunnicką organizacją w islamie, sunnizm i szyici. Iran jest szyicki. Tym niemniej oni pomagają też w razie potrzeby temu Hamasowi. To są właśnie te pieniądze uzyskiwane, które Iran uzyskuje głównie z eksportu ropy naftowej. One były zamrożone. Obama to odmroził w ramach tego układu atomowego, że niby, że Iran nie będzie miał bromy, tam wstrzymał pracę, spowolnił pracę nad programem atomowym i dzięki temu te pieniądze zostały odmrożone. Oczywiście nadszedł Trump, na szczęście dla Izraela, i anulował ten układ atomowy i wprowadził na nowo te sankcje, które obowiązują do dziś. No ale czym jest Iran, no to widzimy w tej chwili chyba najlepiej, prawda, bo on się przecież stowarzyszy z tymi Putinowcami, te drony, prawda, którymi się morduje ludność cywilną, i nie muszę państwu chyba tam rozwodzić się na ten temat bardziej. No i jeszcze do tego Chińczycy dochodzą. No i to jest w tej chwili ta oś, ta nowa, ładnie brzmi ta nazwa, oś zła, prawda? od imperium zła słynnego, które określenie spopularyzował kiedyś Ronald Reagan odnośnie Związku Sowieckiego. No, ta oś zła, no to są, to są, to jest Rosja, Chiny i Teheran, no. To czyli wyszło szydło z worka, kto to w ogóle jest, no.
I oczywiście też mała, ale jednak Korea Północna.
No.
A skoro jesteśmy przy tych, no, okolicznych czy międzynarodowych sprawach, to jeszcze zapytam, jak pan redaktor przewiduje, czy jak w Izraelu się mówi o wyborach w Turcji, co będzie, jeśli Erdogan straci władzę?
Znaczy, tutaj oceniają eksperci, no jest tutaj pełno ekspertów jak zwykle, ale od spraw tureckich jest dużo rzeczywiście, bo jest dużo, dużo, jest, są, są Izraelczycy, to jeśli chodzi o Turcję, to bardzo złożone stosunki istnieją między obu tymi krajami, bo w ostatnich latach, parunastu latach co najmniej, prawda? Bo Erdogan rządzi od 20 lat, no ale od parunastu lat dobrych te stosunki z Turcją polityczne, z powodu Erdogana, który jest islamistą, są niedobre, polityczne, ale jednocześnie ekonomiczne kwitną. No, to jest ten paradoks, prawda? Ekonomiczne rzeczywiście, no, to rzędu miliardów dolarów. Duża część eksportu tureckiego nieprzerwanie odbywa się przez Izrael, przez port w Hajfie, potem to idzie do Jordanii i dalej na świat arabski. No to są ogromne, ogromne kwoty. I to wszystko nie uległo, to po prostu istnieje cały czas, pomimo tych napiętych stosunków dyplomatycznych. Tam były zerwane stosunki, odwołani ambasadorowie. W międzyczasie tych ambasadorów przywrócono. Tam Erdogan w minionych miesiącach, prawda, jeszcze z, no bo on ma kłopoty ekonomiczne, jak wiadomo, prawda, także chciał przynajmniej od jednej strony, no najłatwiej było przywrócić ambasadorów z Izraelem, no bo to w sumie tylko ta jakaś tam drobna prestiżowa rzecz, nie wszyscy Turcy w ogóle się orientują, co chodzi tam. Teraz tak, ocena tutaj, jak mówię, dużo tutaj jest tych ekspertów od spraw tureckich, znawców zagadnień tureckich, no więc w ich ocenie niewiele się zmieni, jeśli Erdogan zostanie odsunięty od władzy. Niewiele się zmieni, w sensie być może wewnętrznych sprawach tureckich, coś tam, sprawy ekonomii, no bardzo ważne dla nich, coś tam ulegnie jakiemuś przesunięciu, natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, niewiele. Być może, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa ten główny opozycjonista. Ten
Kemal Kılıçdaroğlu.
No właśnie. Tak, no długo potrwa, zanim ja się tego nauczę. W każdym razie on stoi na czele sześciu taki blok opozycyjny składający się z sześciu partii, prawda? Jeśli on wygra, to być może postara się troszeczkę złagodzić, bo oni są, skłócili się też z Amerykanami przecież, prawda? On się właśnie skłócił ze wszystkimi. No to, on nie ma żadnych sojuszników w tej chwili, ten Erdogan. No to po prostu szalona postać. No i w dodatku doprowadził do ruiny do gospodarkę swojego kraju. No, no bo szastał się za bardzo tymi różnymi akcjami międzynarodowymi, interwencja w północnej Syrii, tam on tam w Libii się próbował, gdzie on nie próbował, prawda? Wspiera tam jakieś islamistyczne żywioły w Jerozolimie, czyli w Izraelu. Różne rzeczy. Skłócony był, teraz trochę złagodził też z Egiptem, największy kraj arabski. Coś tam na arenie międzynarodowej. I ja ostatnio czytałem jakieś oceny też takich ekspertów europejskich, też od spraw tureckich, z tym, że Turków, autentycznych Turków mieszkających, jakichś tam doktorantów, doktorów, profesorów, którzy mieszkają w zachodniej Europie, no nie brak takich, prawda? I oni też to samo twierdzą, że w stosunku do Unii Europejskiej to niewiele się zmieni, jeśli ten
Kemal Kılıçdaroğlu, chociaż ostatnio wypowiedział się przeciwko Rosji, twierdząc, że próbuje wpływać na wybory w Turcji, no ale teraz to jest kampania, zobaczymy, jakie będą działania faktycznie, wybory w Turcji w niedzielę. Mamy kolejne propozycje dla polskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Siatka Bydgoszczu, pisze Miro Napalajnen, jest perła Wawelu.
Dobry.
Ale też królewski Szczerbiec, nie wiem, czy to na poważnie, czy też prześmiewczo, różnie można interpretować. Natomiast oczywiście Józef Midor przypomina, że polskie systemy rozwijane teraz przeciwlotnicze, przeciwrakietowe mają swoje nazwy Narew i Wisła i mamy nadzieję, że się szybko będą rozwijać i będą skuteczne. Dziękuję panu, panie redaktorze, za ten opis wydarzeń w Izraelu i wokoło. Ja jeszcze zaproszę...
Chciałbym dodać coś, jeżeli mogę.
Tak,
mogę
oczywiście.
Chwilę? Proszę państwa, tutaj ciągle gadamy o tych tarczach antyrakietowych i tak dalej. Tu się szykuje zupełnie nowa technologia. Tam już nie tam ta, jak to jest, ta proca Dawida i nie tam tam serce Mieszka. Nie, nie było to już moje. Nie te rzeczy różne, prawda, ale to się szykuje się sprawa tarczy laserowej i to ma być już w ciągu roku najbliższego. To jest technologia wypracowana tutaj przez Izraelczyków. Amerykanie tego nie mają, ale ładują w to miliardy dolarów. Te procedury są testowane gdzieś tam na tych pustyniach, gdzieś tam w Arizonie i tak dalej. I to będzie dużo lepsza rzecz niż te wszystkie rakiety, bo ona będzie bardzo tania. Tam $5 ze strzelenia jakiegoś pocisku, łącznie podobno z hipersonicznymi. Łącznie z hipersonicznymi, takie są przecieki, możliwe, że to jest propaganda sukcesu też w dużej mierze, to jest choroba, która w Izraelu też istnieje. W każdym razie no, mówi się także o tym, że tymi laserami będzie można rozwalić ośrodki atomowe, na przykład w Iranie. Ale podkreślam, to są tylko takie gadki, natomiast program istnieje, jest bardzo zaawansowany i w ciągu roku ma się pojawić. No.
To też także, ciekawe.
Także niech już projektanci w Polsce zabiorą, podkasają rękawki i w te lasery wchodzą.
Tak, właśnie Natalia na czacie pisze, pyta, czy Izrael sprzeda Polsce tarczę antyrakietową. No, trzeba by się starać o tę najnowszą najlepiej technologię. Dziękujemy też Olga Waniak za super czat, wsparcie jeszcze wczoraj. Dziękujemy wszystkim państwu też za wsparcie finansowe. Ten program istnieje dzięki właśnie waszemu wsparciu, które możecie przekazywać co miesiąc. Widzicie dane na ekranie. Zachęcamy was też do kontaktu bezpośredniego z nami, telefonicznego. Numery widzicie teraz na ekranie, ja je przeczytam. 536 813 435 to Michał Fałek i 533 906 230 to odbiera Paweł Machała. Tam możecie z nimi porozmawiać. Zapraszamy też na spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie z Polonią w Chicago 26-28 maja i na Florydzie 2-4 czerwca. Spotkanie z pastorem Pawłem Chojewskim i z Joe Łosiakiem. Zapraszamy, piszcie chętni do spotkania, piszcie maile na adres kontakt@ispodprat.pl. Też teraz widzicie to go na ekranie, a niedługo 9. zjazd klubów Idź Pod Prąd, już 8 czerwca. Zapisy także online przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl. Zapraszamy członków klubów, jak też osoby, które chciałyby poznać nasze kluby i również z nami współpracować. Za chwilę pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Dlaczego w Polsce nie mogą wygrać wolnościowcy? To tego posłuchajcie, a jeśli chcecie, żeby jednak wygrali wolnościowcy, to zapraszamy też na naszą grupę na Facebooku. Idziemy po wolność, jest tam już 2700 osób. Pomyśl dziś, potem kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza o wydarzeniach z 1920 roku, ale nie o wojnie, a o strajku kolejarzy. O 17 oczywiście zapraszam na serwis informacyjny i o 18 na dogrywkę Ostatnia trąba, studium pierwszego listu do Koryntian. Był z nami redaktor Eli Barbur. Kilka jeszcze komentarzy bezpośrednio do pana redaktora. Irena: pan redaktor Barbur ma zawsze dla nas uśmiech. Jak ja to lubię, cudowny człowiek. I Marcin, witam redaktora Barbura bardzo serdecznie i niech Pana Bóg strzeże.
Oby.
Oraz Irena. Makabra. Makabra to, co opowiada pan redaktor. Jak ludzie potrafią tam żyć, żeby Bóg dał im wreszcie prawdziwy pokój?
Dzięki ogromne.
Dziękujemy bardzo i no, do zobaczenia w następnym programie. Redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu i polecamy też serwis Tel Awiw Online.
Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panu.
Zobaczenia.
Wczoraj w programie o 13 mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję z posłem Dziamborem o tym, dlaczego Polacy nie chcą zagłosować na partie wolnościowe, prawdziwie wolnościowe. I poseł Dziambor zestawiał Polaków, ich mentalność z mentalnością Szwajcarów. Szukaliśmy podobieństw i różnic i wyszło nam tak. Szwajcarzy bogaci, Polacy biedni. Szwajcarzy świadomi, zorientowani, Polacy nieświadomi i ignoranci. Szwajcarzy zorganizowani dobrze, Polacy podzieleni, zdezorganizowani. Szwajcarzy, społeczeństwo obywatelskie, działanie na rzecz wspólnoty. W Polsce prywata i szukanie swego. No to ja się pytam, dlaczego? I odpowiedź jest prosta. Szwajcarzy mają Genewę. Szwajcarzy byli przez kilkaset lat pod wielkim wpływem protestantów. Polacy tylko przez kilkadziesiąt lat. Czas na zmianę najpierw religijnej rzeczywistości, a potem dopiero politycznej.
Maja 1920 roku w miejscowości Brzeclaw w południowych Czechach rozpoczął się strajk kolejarzy. Odmówili oni przepuszczenia transportu broni i amunicji zakupionych przez Polskę we Francji, które miały być wykorzystane w walce z Armią Czerwoną. W ten sposób rozpoczęła się akcja Światowego Ruchu Komunistycznego mająca na celu odcięcie Polski od dostaw wojskowych z Zachodu. Komintern, czyli założona w Moskwie centrala ruchu komunistycznego, rzuciła hasła ręce precz od kraju rad i ani jednego naboju dla pańskiej Polski. Agitatorzy komunistyczni wzywali robotników na Zachodzie, by pomogli robotniczemu państwu w walce z reakcją. Akcja rozwijała się pomyślnie. 6 lipca rozpoczął się kolejny strajk czeskich kolejarzy, tym razem na całej linii kolejowej Koszyce-Bogumin. Strajki wybuchały także w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Robotnicy odmawiali załadunku i przewożenia zaopatrzenia dla Wojska Polskiego. 25 lipca rząd Niemiec, widząc, że klęska Polski da możliwość odzyskania Wielkopolski i Pomorza, ogłosił ścisłą neutralność w tej wojnie. Od tej pory żadne transporty wojskowe dla Polski nie były przepuszczane przez Niemcy. 5 sierpnia podobną decyzję podjął rząd Czechosłowacji, chcąc zapewne zabezpieczyć swoje zdobycze na Zaolziu. W sierpniu przeładunku zaopatrzenia dla Polski odmówili dokerzy w wolnym mieście Gdańsku, zapewne również za cichym przyzwoleniem i poparciem władz. Polska, nie dysponując żadną fabryką amunicji, zamówiła ją na Węgrzech. Kierowany przez Jegorowa i Stalina front południowo-zachodni okazał się zbyt słaby, aby zdobyć Lwów. Transport amunicji z Węgier dotarł przez Lwów do Skierniewic 12 sierpnia, co umożliwiło polską kontrofensywę. Akcja Ręce Precz od Kraju Rad zakończyła się niepowodzeniem, choć mogła dać zwycięstwo Armii Czerwonej.